Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Kolejny dzień stajemy znowu przed tajemnicą Boga ukrytego w ludzkim sercu, by również zauważyć nasze zadanie, którym ma być świadczenie o miłości, tej, która jest w nas, miłości ludzkiej, miłości nadprzyrodzonej, która się realizuje w miłości drugiego człowieka. Zatrzymaliśmy się wczoraj nad ukochaną osobą naszego życia, nad mamą. Dzisiaj czas na tego drugiego naszego rodzica, na naszych ojców, na naszych tatusiów. Nie tak dawno znalazłem taki tekst zapisany o ojcu. W naszych czasach ojciec został bardzo zdegradowany. Nie jest w modzie, nie pasuje do dzisiejszych czasów. Zmienił się dziś wizerunek ojca. Ojciec nie jest już kimś wszechwiedzącym, jedynym, ale przecież nie musi być tak mocno degradowany. Do roli kogoś, kto tyle jest wart, ile przyniesie pieniędzy i który na dzień ojca dostanie krawat lub butelkę wina. W rzeczywistości jednak ojcowie są bardzo mało cenieni, a mimo to są jedynymi mężczyznami, mającymi znaczenie dla życia, radości i miłości na tym świecie. Są fundamentem i dachem domu tego świata, w którym matki troszczą się o jego barwę i ciepło. Ojcowie poczynają i chronią życie. Zadanie ojca pozostaje w gruncie rzeczy takie samo: być bezpiecznym portem dla każdego dziecka, miejscem, gdzie wciąż świeci światło, gdzie jest mocne oparcie, pokój i radość, gdzie mały człowiek może rosnąć i dojrzewać, gdzie czuje się pewnie i nic mu nie zagraża. Można by powiedzieć, że pewne założenia idealistyczne, prawie że nierealne, ale z drugiej strony, kiedy dobrze przyjrzymy się codzienności naszego życia, to zauważymy, że w wielu miejscach tak jest. A w wielu miejscach ten Ojciec został, w jakiś sposób jego rola została pomniejszona. Być może, że wielu z nas oglądało serial Rancho. Przychodzi moment, kiedy Kusy ma być ojcem i pyta różnych mężów, mężczyzn, ojców, jaka jest rola ojca. I właściwie odpowiedzi wszystkie zmierzają do tego, że ma przynosić dużo pieniędzy, bo je potrzebować będzie i żona, i będzie je potrzebować córka czy dzieci, jeżeli są. Czy rzeczywiście mężczyzna to ten, który tylko poczyna, ojciec to ten, który poczyna dziecko i potem jest potrzebny po to, żeby przynosić pieniądze? Spójrzmy na karty Pisma Świętego. Bóg czyni mężczyznę jako pierwszego, na swój obraz i na swoje podobieństwo. Niektórzy złośliwcy powiadają, że zobaczył Pan Bóg, że nie jest on doskonały i po nim dopiero stworzył istotę najdoskonalszą, kobietę. Ale zostawmy to na boku tym, którzy się tym zajmują. Stwarza więc na swój obraz, na obraz siebie jako ojca, pozostawiając mu piękne pole do działania. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Ale w międzyczasie przychodzi grzech pierworodny, pokazujący uległość mężczyzny kobiecie. Zjedz, mówi Ewa. I zjadł. W dalszym ciągu przychodzi zrzucanie odpowiedzialności z siebie, tłumaczenie się i usprawiedliwianie. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo jestem nagi. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z owocu drzewa, z którego ci jeść zakazałem? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc i zjadłem. I potem dalsza część rozmowy Boga Ojca z niewiastą i z wężem. I przychodzi moment, w którym Bóg Ojciec wyrzuca ich z raju i określa wtedy zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie, jej, która będzie matką, jemu, który będzie ojcem, określa pewne przekleństwo, które idzie. Do kobiety mówi, w bólach rodzić będziesz, a mężczyźnie powiada, w pocie czoła będziesz pracować, a ziemia ci wyda oset i ciernie. Zupełnie dwa inne zadania, które połączone są ze skutkami grzechu pierworodnego. I tak jest uczyniony mężczyzna, stworzony zupełnie do innych zadań niż kobieta. W całej swej strukturze, w psychice, w sferze uczuciowej, To jest dwoje różnych ludzi. Psychologia, pedagogika rozwojowa, kiedy jednym słowem na pierwszym miejscu ma określić mężczyznę, to określa słowem rozum, kobietę słowem uczucie. Mężczyźnie na drugim miejscu dodaje uczucie, kobiecie na drugim miejscu dodaje słowo rozum. Bo takie jest działanie. Zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, w zagrożeniach. Mężczyzna bardziej racjonalnie, kobieta, matka, sercem. Czytałem wczoraj opowiadanie, jak to Bóg stworzył mamę. Jest identyczne, mówiące o tym, jak Bóg stworzył ojca. Całego nie będę czytał. Autor opowiada, że Bóg stwarza potężną konstrukcję i po kolei co tam robi. Przeczytam tylko koniec. Bóg pracował całą noc, aby powierzyć Ojcu jedynie niewielką ilość słów, ale za to silny i budzący zaufanie głos. Oczy, które wszystko widzą, ale pozostają spokojne i wyrozumiałe. A w końcu, po długim namyśle, uczynił ostatnim dotknięciem łzę. Po tym wszystkim zwrócił się do swojego anioła z pytaniem: czy teraz już się przekonałeś, że ojciec może kochać tak bardzo jak matka? Przypomnę, że przy opowiadaniu o stworzeniu matki były słowa: to nie Bóg stworzył łzy. A tu wyraźnie jest zaznaczone: ostatnim dotknięciem mężczyźnie stworzył łzę. Czy już wiesz, że potrafi kochać tak samo bardzo mocno jak matka? Tyle, że inaczej. Wspomniałem wczoraj, że w naszym domu z wszystkim szliśmy do mamy. I kiedy mama umarła, wydawało mi się, że ten tato, co ja z nim mogę, o czym rozmawiać, że no jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy myśmy nie rozmawiali ze sobą za wiele, mówiło się czasem coś do siebie. I kiedy przyszły pierwsze wakacje, jechaliśmy maluszkiem, wziąłem tatę ze sobą, żeby odwiedzić rodzinę. Panu Bogu dziękowałem, że w tym maluszku było radio. Co myślę, no będzie zawsze trochę brzęczało w czasie jazdy. Proszę sobie wyobrazić, że tego radio w ogóle nie włączyłem. Okazało się, że my naprawdę mamy o czym rozmawiać. Że dojeżdżaliśmy do konkretnego gospodarstwa, cioci czy wujka i jeszcze chwilę tam siedzieliśmy we wnętrzu auta, żeby dokończyć rozmowy. I mówię o tym głośno i się tego nie wstydzę i Bogu dziękuję, że odkryłem ojca i jeszcze 16 lat do jego śmierci mogłem się nim cieszyć. Zdążyłem, zanim umarł, i powiedzieć mu, że go kocham, i powiedzieć mu: przepraszam za takie czy inne słabości młodzieńczego czasu. Jeszcze zdążyłem. Ale boję się, drodzy, że w niejednym domu, w niejednej rodzinie nie zdąży się tego powiedzieć. Nie zdąży się odkryć ojca. Nie zdąży się powiedzieć mu: tato, ja cię naprawdę kocham. A przecież on jest obecny i on jest tak bardzo konieczny w naszym całym procesie wychowania, w całym kształtowaniu naszej osobowości. Jest innym człowiekiem, o innej strukturze, jak powiedziałem, psychice, pobożność zupełnie inna. Święty Jan Wianney, patron obecnego roku kapłańskiego, miał konfesjonał dla mężczyzn w najbardziej ciemnej części zakrystii. I wiedział, że mężczyzna nie lubi dużo mówić przy konfesjonale. Jeśli już klęka, wyznaje grzechy, czeka na pouczenie, ale dość krótkie. Kobiety czasem chętnie by porozmawiały trochę dłużej przy kratkach konfesjonału. Kiedy spoglądamy na zwyczajne, codzienne msze święte, czy kiedy zaleceniem kurii czy episkopatu musimy przeprowadzić liczenie wiernych, to zawsze zdecydowanie więcej jest kobiet niż mężczyzn. Złośliwcy nawet mówią, że jest to kościół nasz żeńsko-katolicki, nie rzymsko, ponieważ kobiet jest więcej. Inna jest pobożność kobiety, inna jest pobożność mężczyzny. W jednym z domów tak się zdarzyło. Pewien mężczyzna miał zwyczaj mówić w każdą niedzielę do swojej żony: idź do kościoła i pomódl się za nas dwoje. Potem mówił do swoich przyjaciół: nie muszę chodzić do kościoła, bo moja żona robi to za nas dwoje. Pewnej nocy śnił sen. Razem ze swoją żoną oczekiwał przed rajską bramą na swoje wejście. Wtem drzwi powoli się otworzyły i usłyszał jakiś głos mówiący do jego żony: możesz wejść za was dwoje. Kobieta przeszła i drzwi natychmiast się zamknęły. Mężczyźnie zrobiło się tak niemiło, że się zaraz obudził. Najbardziej zdumiona była jednak jego żona, kiedy w najbliższą niedzielę, szykując się do wyjścia na mszę świętą, zobaczyła przy swoim boku męża, który powiedział: dzisiaj idę do kościoła razem z tobą. Może potrzebował takiego snu, żeby dojrzeć. Mówi, inna pobożność, inaczej w tym życiu patrzy na Boga, inaczej przeżywa całą tajemnicę nadprzyrodzoności, co nie znaczy, że jest w tej wartości i w tej płaszczyźnie gorszy. Ojciec w naszym dzieciństwie, ojciec w naszej codzienności. Mój tato, gdy miałam 4 lata, mówiłam wtedy: mój tatuś może wszystko. 5 lat, mój tatuś bardzo dużo wie. 6 lat, mój tato jest bystrzejszy niż twój. 8, mój tato niezupełnie wszystko wie. 10, przed laty, gdy mój tato dorastał, rzeczy miały się zupełnie inaczej. 12 lat, no cóż, naturalne, tato się w tym nie orientuje. Jest za stary, by pamiętać swoje szczenięce lata. 14 lat, nie przejmuj się moim ojcem. 21, on? Mój Boże, on jest beznadziejnie zacofany. 25, tato wie to i owo o pewnych sprawach. Nic dziwnego, ostatecznie przeżył już parę lat. 30 lat. Może zapytać tatę, co o tym myśli? W końcu ma spore doświadczenie. 35. Nic nie zrobię, póki nie pogadam o tym z tatą. 40. Zastanawiam się, jak tato by się do tego zabrał. Był taki mądry, taki doświadczony. 50. Oddałabym wszystko, żeby tato mógł być teraz ze mną. Mogłabym wszystko z nim omówić. Żałuję, że nie doceniałam jego mądrości. Nie zdążyła, a ja Bogu dziękuję, że jeszcze zdążyłem. Mężczyzna, człowiek, któremu powierzono, jak słyszeliśmy, mało słów, ale ciepły, budzący zaufanie głos. Kiedy byłam mała, ojciec był dla mnie czymś takim jak światełko w lodówce. I ojciec, i światełko było w każdym domu. Lecz w rzeczywistości nikt nie wiedział, co robią zarówno jedno, jak i drugie, gdy już drzwi zostały zamknięte. Mój ojciec wychodził z domu każdego ranka, a wieczorem, gdy wracał, wydawał się szczęśliwy, że znów nas widzi. Jedynie on potrafił otworzyć słoik z ogórkami. Tylko on nie bał się chodzić sam do piwnicy. Zacinał się przy goleniu, lecz nikt mu nie dawał buzi, aby uśmierzyć ból, ani się tym nikt nie przejmował. Kiedy padał deszcz, oczywiście on szedł po samochód i ustawiał go przed wejściem. Zastawiał pułapki na myszy, przycinał róże. Kiedy dostałam w prezencie mój pierwszy rower, przez wiele kilometrów pedałował obok mnie, aż w końcu nauczyłam się radzić sobie sama. Bałam się wszystkich innych ojców, ale nie mojego. Kiedyś przygotowałam mu herbatę. Była to tylko osłodzona woda, lecz on usiadł na dziecięcym krzesełku i popijał ją, twierdząc, że jest wyśmienita. Za każdym razem, gdy bawiłam się lalkami, lalka mama miała zawsze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Nie wiedziałam jednak, co kazać robić lalce tacie, więc mówiła ona: dobrze, no to idę do pracy, a potem wrzucałam ją pod łóżko. Kiedy miałam 9 lat, któregoś ranka mój ojciec nie wstał z łóżka, by jak zwykle pójść do pracy. Zabrano go do szpitala, gdzie umarł następnego dnia. Wówczas poszłam do swojego pokoju i wyciągnęłam spod łóżka lalkę taty. Odkurzyłam ją i posadziłam na łóżku. Mój ojciec nigdy nic nie robił. Nie wyobrażałam sobie, że jego odejście sprawi mi tyle bólu. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego. I w małym komentarzu autor pisze: pewna kobieta wyznała: minęło już kilka lat od śmierci mojego ojca, a do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że nigdy mu nie powiedziałam: tato, bardzo cię kocham. Niektórzy mówią, że mężczyzna, ojciec potrzebuje od dzieci mniej tego miziania, tulenia, tego ciepła niż mama. Że jemu wystarczy od czasu do czasu dobre słowo i radosny gest ze strony dziecka. Ale może to jest tylko coś, co jest ukryte w głębi wnętrza, w sercu, w tęsknocie, w pragnieniach tego człowieka. Może jednak rzeczywiście chciałby. No ale ciepło mamy, jej macierzyństwo sprawia, że jest to może rzeczywiście bardziej w stronę mamy nasze kierowanie uczuć niż w stronę ojca. Czy wyobrażasz sobie swój dom, swoje życie, siebie bez niego? Ja wiem, że życie pokazało, że czasem to są takie łobuziki, że jakiś browarek za dużo, za często, czy inne jakieś negatywne sytuacje, które sprawiają, że czasem się zabija ta bliskość drugiego człowieka. Że czasem sami zabijają to, czego ja byśmy chcieli powiedzieć, oczekują. Kiedyś opowiadała mi kobieta mająca dwie córki. I kiedy te dzieci dorastały, jako dzieci jeszcze: tatusiu, co robisz?
Idź do lasu.
No to dzieci, dziewczynki się zabierały i szły do mamy. A potem, kiedy on już był grubo po 40, one założyły swoje własne rodziny, to on w chwilach refleksji mówił do żony: a czemu one tak olegną do ciebie? A jak ciebie nie ma, wyjedziesz, to raz na 2 tygodnie albo raz na miesiąc któraś zadzwoni, a przecież mają tak blisko. Dlaczego one do mnie nie lgną? I ona mu odpowiedziała: kiedy lgnęły do ciebie, nie miałeś dla nich czasu. Robiłeś drzwi do lasu. A dzisiaj, no przykro, po prostu one już nie potrafią się tego nauczyć. One już dzisiaj nie potrafią tego z siebie wykrzesać. Ojciec był mężczyzną potężnym o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycia. Ona zaś kobietą łagodną, delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały rodziny i odeszły. Historia, jak ich wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. Ostatni z lekarzy poprosił męża na stronę i rzekł: ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu pańska żona nie chce już dłużej żyć. Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony, ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym głosem: ty nie umrzesz. Dlaczego? Zapytała kobieta. Ponieważ ja ciebie potrzebuję. To dlaczego wcześniej mi tego nie powiedziałeś? Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale, a lekarze i specjaliści zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i jakie lekarstwo ją uzdrowiło w tak krótkim czasie. I w dopisce takie słowa. Nigdy nie czekaj jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl, moja mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą. Być może, ale czy nie byłoby ci przyjemnie, słuchając tych słów skierowanych do ciebie? Może nie patrz na zegarek, chwyć telefon i powiedz, to ja chcę ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Uściśnij dłoń bliskiej, kochanej ci osoby i powiedz, potrzebuję ciebie, kocham cię bardzo. Bardzo, żeby jutro nie było za późno. Żebyś jutro nie rozrywał czy nie rozrywała swojego serca. Że po prostu nie zdążyłaś ojcu powiedzieć, tato, ja ciebie kocham. I na koniec, drodzy, jedno zadanie nietypowe, jakie dostali studenci pewnego uniwersytetu. Zostali poproszeni o wykonanie na koniec tygodnia zadania domowego. Miało nim być długie i czułe objęcie własnego ojca. Nie mogę tego zrobić, zaprotestował jeden z nich. Mój ojciec umarłby z przerażenia. Poza tym, powiedział drugi, mój ojciec przecież i tak wie, że go kocham. To znaczy, że nie jest to takie trudne, powiedział profesor. Dlaczego więc tego nie zrobisz? W poniedziałek wszyscy opowiadali ze zdziwieniem o tym, jak niezwykłe rezultaty przyniosło to doświadczenie. Mój ojciec rozpłakał się, powiedział jeden. A drugi dodał, to nieprawdopodobne. Mój ojciec podziękował mi za to. Takie nietypowe zadanie, ale może trzeba byłoby je zadawać naszym dzieciom, nam, wobec naszych rodziców, wobec naszego ojca zwłaszcza. Może trzeba nam, kochani, czy jest po tej stronie życia, czy po tamtej, szukać tej Bożej dobroci i tego Boga ukrytego w jego sercu. I stać się również i dla niego, nawet jeśli jest czasem niedobry. Stać się dla niego świadkiem miłości. Tato, ja ciebie kocham.